Wyobraźmy sobie taką dość nietypową sytuację. Istnieje potężny naród, który opiera absolutnie całą swoją tożsamość, swoje prawo, kulturę, no po prostu cały sens istnienia na jednym fundamentalnym cudzie. Cudzie z bardzo odległej przeszłości, to jest ich fundament i nagle setki lat później pojawia się grupa bardzo uznanych naukowców. Badają sprawę niezwykle wnikliwie i stwierdzają jednoznacznie, ten cud tak naprawdę nigdy się nie wydarzył.
Mhm.
Ale, i to jest kluczowe, od razu dodają, że to w ogóle nie szkodzi, bo liczy się tylko to, że w niego wierzono. I wiesz, zastanawiałam się, jak w ogóle zareagować na coś takiego. Czy da się zbudować potężną, trwałą rzeczywistość na fundamencie, który z naukowego punktu widzenia, no, po prostu nie istnieje?
Wiesz, to jest ten moment, w którym człowiekowi dosłownie ziemia usuwa się spod nóg. Ludzki umysł po prostu domaga się precyzji, zwłaszcza gdy mówimy o sprawach ostatecznych. Lubimy takie systemy zero-jedynkowe. Jak idziemy do lekarza ze złamaną ręką, to oczekujemy, że zdjęcie rentgenowskie pokaże nam wyraźną, poszarpaną, białą linię. Lekarz wskazuje palcem, mówi: o, tu jest problem i sprawa jest czysta. I oczekujemy, że historia będzie działać dokładnie w ten sam sposób, jako taki bezlitosny, obiektywny zapis faktów.
Jasne. I właśnie to pragnienie takiej bardzo czarno-białej rzeczywistości zderza się z potężnym murem, prawda? Zwłaszcza gdy wkraczamy w świat starożytnych tekstów, w historii powstawania narodów, no i oczywiście teologii. Nagle ta nasza, powiedzmy, rentgenowska maszyna po prostu przestaje działać. Zamiast przejrzystego zdjęcia mamy przed sobą krajobraz, który jest, mówiąc szczerze, niesamowicie mętny. To jest zbiór opowieści, w których twarde fakty zdają się tak nierozerwalnie mieszać z wierzeniami, lokalnymi mitami i twardą polityką.
To jest absolutna definicja wkraczania na grząski grunt interpretacji. Gdzie właściwie kończy się obiektywna historia, a gdzie zaczyna się teologia? I co ważniejsze, kto w ogóle ma prawo to oceniać? To są potężne pytania.
Zdecydowanie. I właśnie po tym, jak to ująłeś, grząskim gruncie będziemy się dzisiaj poruszać. Nasza dzisiejsza analiza, nasze dogłębne wejście w temat opiera się na niezwykle fascynującym materiale. Są to notatki z uniwersyteckiego wykładu profesora Roberta Van Noya, który dotyczył historii Starego Testamentu.
Tak, to świetny materiał wyjściowy.
Prawda. I celem naszego dzisiejszego spotkania jest zbadanie tego gigantycznego napięcia między suchymi faktami historycznymi, a sposobem, w jaki społeczności budują swoją tożsamość poprzez snucie opowieści. Omawiany materiał posłuży nam jako, powiedzmy, ostateczne studium przypadku, które ma pokazać, w jaki sposób uczeni w ogóle próbują czytać i rozszyfrowywać takie starożytne teksty.
Warto od razu zaznaczyć, dlaczego to jest w ogóle takie ważne dla każdego z nas? Bo nie mówimy tu tylko o jakichś tam debatach akademickich w zakurzonych uniwersyteckich bibliotekach. Mówimy o samej ewolucji myśli badawczej, o tym, jak radykalnie, dosłownie na przestrzeni kilku dekad zmieniało się podejście nauki do tego, czym w ogóle jest tekst historyczny czy religijny.
Zanim jednak rzucimy się w ten cały wir, musimy postawić sprawę bardzo jasno. Nasza dzisiejsza dyskusja ma charakter w 100% analityczny. To bardzo ważne. Będziemy omawiać różne koncepcje teologiczne i historyczne. Od tych bardzo tradycyjnych i konserwatywnych, aż po takie, wiesz, skrajnie krytyczne.
Mhm.
Ale nie zamierzamy opowiadać się za którąkolwiek ze stron, nie rozstrzygamy, kto ma rację w tych wielkich debatach religijnych. Celem jest wyłącznie rzetelne, chłodne rozebranie na części pierwsze pomysłów, które ukształtowały dzisiejszy naukowy krajobraz. Zatem, okej, rozłóżmy to na czynniki pierwsze.
Z największą przyjemnością. Wiesz, żeby zrozumieć, przed jak monumentalnym zadaniem stoją badacze tak potężnych tekstów jak Biblia, musimy najpierw poznać narzędzia, które w ogóle pozwoliły im ruszyć z miejsca. Przez całe wieki uważano po prostu, że te teksty spadły z nieba w gotowej formie, że to monolit. Ale w pewnym momencie uczeni zaczęli zauważać, no, powiedzmy, szwy.
Szwy? Znaczy, masz na myśli takie miejsca, gdzie ten tekst wydawał się w jakiś sposób sztucznie połączony z różnych mniejszych elementów.
Dokładnie tak. I tu musimy pomyśleć o słynnym badaczu Juliuszu Wallhausenie. To on spopularyzował tak zwaną teorię źródeł, w środowisku naukowym szerzej znaną jako teoria JDP. Zauważył on na przykład bardzo konkretne anomalie. Zwróć uwagę, że w niektórych fragmentach Księgi Rodzaju Bóg jest nazywany Jahwe, a dosłownie kawałek dalej Elohim.
Zmienia się imię, zmienia się styl.
Właśnie. Zmienia się styl narracji, zmieniają się pewne powtarzające się detale tej samej opowieści. Więc Wellhausen doszedł do wniosku, że pierwszych pięć ksiąg Biblii to wcale nie jest jedno spójne dzieło jednego autora, na przykład Mojżesza. Twierdził, że to jest taki misterny patchwork, zbiór co najmniej czterech głównych niezależnych wcześniej dokumentów. I od pierwszych liter ich niemieckich nazw mamy ten skrót J-E-D-P. One zostały ze sobą splecione przez późniejszych redaktorów.
Okej, czyli nagle z jednej litej księgi robią nam się cztery różne strumienie tradycji, ale z tego, co czytałam w źródłach, nauka wcale na tym nie poprzestała. Pojawił się niejaki Hermann Gunkel, który stwierdził, że nawet te cztery dokumenty Wellhausena to są wciąż zbyt duże bloki, prawda? I zaczął to kroić jeszcze drobniej.
Zgadza się. Gunkel uznał, że to za mało. Wprowadził fascynujące podejście, bo uznał, że zanim cokolwiek w ogóle spisano w tych czterech dokumentach, przez wieki musiała istnieć tradycja ustna. Gunkel zaczął izolować najmniejsze z możliwych fragmentów literackich w tekście. Wprowadził takie specjalistyczne pojęcie gatunk.
Gatunk brzmi niemiecko.
Tak, z niemieckiego to oznacza po prostu gatunek literacki. Ale co znacznie ważniejsze dla nas dzisiaj, Gunkel badał też Sitz im Leben, co w wolnym tłumaczeniu oznacza miejsce w życiu.
Miejsce w życiu. Dobra, brzmi to bardzo mądrze i poważnie, ale co to właściwie oznacza w takiej badawczej praktyce? Jak to sobie wyobrazić?
To oznacza w praktyce, że każdy z tych małych, odizolowanych fragmentów tekstu musiał mieć swój konkretny kontekst społeczny. Bez tego by w ogóle nie powstał, ani nie przetrwałby w pamięci ludzi. Na przykład wyobraź sobie pieśń wojenną śpiewaną gdzieś wokół obozowego ogniska zaraz po wygranej bitwie. To jest jeden bardzo specyficzny Sitz im Leben.
Jasne, rozumiem. Pełno emocji, rytm.
Dokładnie. A teraz porównaj to z precyzyjną, suchą litanią, którą odmawia kapłan w świątyni podczas rytuału składania ofiary. Zupełnie inne środowisko, inna celowość, inny język. Gunkel wziął więc ten wielki tekst i rozbił go na tysiące takich małych, tętniących życiem okruchów.
O rany! I nagle z tego robi się absolutny chaos. Zamiast spójnej, wielkiej historii powstania narodu dostajemy tysiące małych opowiastek, jakichś bojowych pieśni, lokalnych mitów, list genealogicznych i bardzo specyficznych praw plemiennych. I wszystko to wrzucone do jednego wielkiego worka. Zastanawiam się, wiesz, jak z takiego bałaganu można w ogóle ulepić narodowy epos. I tu chyba na scenę wkracza główny bohater tego segmentu naszej analizy, Gerhard von Rad.
Strzał w dziesiątkę. Gerhard von Rad staje przed tym rozdrobnionym, dosłownie pociętym przez Gunkela i Wellhausena na plasterki tekstem, patrzy na pierwsze sześć ksiąg Biblii, od Księgi Rodzaju po Księgę Jozueu, co badacze nazywają heksateuchem, i mówi do reszty uczonych, chwileczkę.
Buntuje się.
Tak, mówi, owszem, te małe elementy, te okruchy istnieją. Dobra robota, Gunkel. Ale spójrzcie na całość. Heksateuch jako całość to nie jest tylko jakieś chaotyczne archiwum. Von Rad stwierdził, że całe to dzieło to też jest jeden wielki, potężny gatunek. Jeden ogromny gatunek literacki, który miał swój własny, nadrzędny cel w życiu całego narodu izraelskiego.
Czekaj, czy von Rad twierdził, że istnieje jakaś, wiesz, matryca, jakiś główny wzór, według którego zmontowano te setki różnych kawałków układanki? No bo jak to w ogóle udowodnić przy tak gigantycznym objętościowo tekście, który na dodatek powstawał setki lat?
To jest najlepsze. Von Rad wskazał na coś niezwykle konkretnego w samym środku tego tekstu. Twierdził, że rdzeniem, fundamentem całej tej ogromnej konstrukcji heksateuchu jest jedno bardzo krótkie wyznanie wiary, tak zwane credo. Ono znajduje się w Księdze Powtórzonego Prawa, dokładnie w 26 rozdziale. To jest formuła, i to jest kluczowe, którą każdy Izraelita miał obowiązek recytować przed ołtarzem.
A w jakiej sytuacji?
Kiedy przynosił pierwsze plony ze swojej ziemi jako ofiarę. To był coroczny rytuał przypominający, kim są.
To w sumie bardzo intrygujące. Jak brzmi to credo? Bo jeśli ono ma być matrycą dla sześciu potężnych ksiąg, to musi być czymś niesamowitym.
To zaledwie kilka wersetów. Zaczyna się od słów: mój ojciec był tułającym się Aramejczykiem. Stąpił do Egiptu z nieliczną grupą. Egipcjanie nas uciskali. Wtedy wołaliśmy do Pana, a Pan wyprowadził nas z Egiptu mocną ręką i wyciągniętym ramieniem. I na koniec, i dał nam tą ziemię opływającą w mleko i miód. Koniec. To dosłownie wszystko.
Zaraz. Czy to znaczy, że to credo działało trochę jak... wiesz, czy mi się to kojarzy? Jak główny zwiastun kinowy.
Zwiastun kinowy. Ciekawe. Rozwiń to.
No tak. Zbudujmy taką analogię. Mamy genialnego reżysera i ten reżyser staje przed gigantycznym archiwum z tysiącami lokalnych, zupełnie niezależnych filmów krótkometrażowych. Tam są jakieś historie o starożytnych wojownikach, legendy o potężnych powodziach, stare pieśni obozowe i ten reżyser chce stworzyć z tego miszmaszu jedno potężne, wiesz, spójne uniwersum kinowe, które opowie wielką historię powstania jego narodu. I to krótkie credo o tułającym się Aramejczku, ucisku i ziemi obiecanej, to jest po prostu jego scenariusz bazowy, taki kręgosłup.
Bardzo trafne ujęcie, świetna analogia. Ten twój reżyser, w tym naukowym przypadku jakiś późniejszy redaktor czy cała szkoła redaktorów, bierze tę niezmiernie krótką oś fabularną i zaczyna pod nią podpinać całą resztę z tego wielkiego wora. Masz jakąś opowieść plemienną o Abrahamie. Świetnie, to idealnie pasuje, podpnijmy to pod tułającego się Aramejczyka. Masz lokalne mity o cudownej ucieczce przez wielką wodę. Genialnie, to będzie nasza sekwencja pod tytułem Wyprowadził nas mocną ręką.
Czyli wszystko, absolutnie każda najmniejsza historia, mity, podania, to wszystko zostaje nagle podporządkowane tej jednej wielkiej narracji zbawienia. Zwiastun nadaje sens całości, narzuca odgórnie strukturę i sprawia, że te zupełnie luźne kawałki zaczynają służyć jednemu wyższemu celowi. Muszę przyznać, to jest genialne z punktu widzenia takiej inżynierii literackiej.
O tak, von Rad opisał arcydzieło redakcji.
Ale to natychmiast rodzi potężny problem dla nas dzisiaj, bo skoro ten cały heksateuch to jest tak misternie zmontowana narracja zbudowana sztucznie wokół wyuczonego wyznania wiary, to przepraszam, ale muszę zapytać, czy to wszystko w ogóle wydarzyło się naprawdę? Czy te filmy krótkometrażowe, trzymając się metafory, to były surowe dokumenty nagrane w terenie? Czy może jakaś zręczna fikcja nakręcona w studiu ku pokrzepieniu serc widowni?
Fascynujące jest tutaj to, że von Rad rozwiązuje ten problem w sposób, który dla wielu, zwłaszcza tradycyjnych wierzących, okazał się absolutnie szokujący, bo on wprowadza brutalne rozróżnienie na dwa zupełnie inne rodzaje historii.
Jakie?
Z jednej strony mamy to, co z języka niemieckiego w teologii określa się jako historię. I tu uwaga! To oznacza naukową historiografię, czyste fakty. To jest dokładnie to, co zarejestrowałaby współczesna kamera monitoringu, gdyby tam w tamtych czasach była. Taki surowy zapis tego, co obiektywnie w fizycznym świecie miało miejsce.
Okej, czyli nagie fakty. A z drugiej strony?
A z drugiej strony mamy coś, co po niemiecku nazwano Heilsgeschichte, czyli, tłumacząc na polski, historię zbawienia. Albo historię konfesyjną. I to jest obraz wydarzeń, który został w całości ukształtowany, mocno przefiltrowany i wręcz zrekonstruowany przez wiarę konkretnej społeczności. Mówiąc najprościej, to jest historia tego, w co mocno wierzono i jak interpretowano to, co się stało, a niekoniecznie kronika samych wydarzeń.
I z tego, co widziałam w naszych źródłach, ci historycy krytyczni z czasów von Rada wypowiadali się na temat tej pierwszej, obiektywnej historii w sposób bezlitosny. Uważali przecież, że z punktu widzenia surowych, twardych faktów cały naród izraelski wcale nie zgromadził się pod górą Synaj. Że najprawdopodobniej nie było w ogóle tak masowego, spektakularnego przejścia przez to nieszczęsne Morze Czerwone. A co więcej, nawet to, że same przywództwo Mojżesza w tej wzniosłej formie, jaką znamy z epickich opowieści Księgi Wyjścia, to jest zjawisko, cytuję, ahistoryczne.
Zgadza się. Z punktu widzenia twardej archeologii i krytyki tamtego czasu, to się nie wydarzyło w taki sposób.
Głośno zaprotestować. Jeśli ci krytyczni uczeni uważają, że te fundamenty to jest literacka fikcja na poziomie faktów, to po co oni w ogóle tracą dekady swojego życia na badanie tego? Jak można w poważnym świecie akademickim nadawać status wielkiego naukowego odkrycia jakiejś opowieści, która z perspektywy prawdziwej historii jest po prostu wymysłem? Gdzie tu logika?
Wiesz, von Rad odpowiada na to bardzo przewrotnie, ale i niezwykle inteligentnie. On twierdzi, że sama konstrukcja tej wiary, samo powstanie owej Heilsgeschichte, historii zbawienia, jest potężnym fenomenem, zarówno teologicznym, jak i socjologicznym. Według niego dla nauki wcale nie ma znaczenia, czy cud zaszedł fizycznie w świecie. Dla niego ważne jest to, że jakaś społeczność, tworząc tą historię mocno ukształtowaną przez wiarę, zdołała przetrwać, wypracować niezwykłą etykę i ostatecznie wpłynąć na losy całego świata.
Czyli mit zadziałał w rzeczywistości.
Otóż to, von Rad widział gigantyczną wartość naukową w tym, jak ludzki umysł wykreował tożsamość narodową wokół narracji o zbawieniu. To w zasadzie historia idei staje się tu dla niego prawdziwym głównym bohaterem, a nie jakaś kronika fizycznych ciał w przestrzeni sprzed 3000 lat.
Muszę przyznać, wiesz, to brzmi niesamowicie nowoczesnie. Przecież dzisiaj bardzo często widzimy, jak całe wielkie grupy społeczne, a nawet narody, jednoczą się wokół pewnych zmitologizowanych wersji własnej przeszłości. Ludzie znają surowe fakty, mają do nich dostęp, ale z premedytacją wolą trzymać się swojej wzniosłej narracji, bo to po prostu ona daje im poczucie sensu i celu.
Dokładnie tak to działa do dziś.
A tu zaczyna się robić naprawdę ciekawie, bo okazuje się, że ta, trzeba to przyznać, błyskotliwa i poetycka koncepcja von Rada dość szybko spotyka się z potężną ścianą oporu. Wchodzi na scenę profesor Robert Van Ooyck, z którego notatek dzisiaj korzystamy, i mówi krótko: nie, to nie ma żadnego logicznego sensu. Z punktu widzenia Van Ooya, Gerhard von Rad postawił wszystko na głowie, pomieszał przyczynę ze skutkiem. To jest klasyczny, podręcznikowy dylemat jajka i kury.
O, absolutnie tak. Van Ooy stawia jedno fundamentalne pytanie, które burzy spokój krytyków. Pyta, czy to wiara społeczności wykreowała cud i ładnie ubrała go w zgrabną narrację, czy może jednak to jakiś brutalnie realny, obiektywny cud wymusił na tej społeczności wiarę? Van Ooy bezlitośnie punktuje słabości teorii von Rada. Wskazuje, że jeśli wczytamy się w same te badane teksty, to relacja jest w nich dokładnie odwrotna do tej, którą proponuje ten niemiecki uczony.
Van Ooy posługuje się tu fantastycznym, bardzo plastycznym przykładem prosto z tekstu. Bada 14 rozdział Księgi Wyjścia, czyli ten chyba najbardziej znany moment w popkulturze, przejście uciekających Izraelitów przez Morze Czerwone z armią rydwanów Faraona na karku.
Zwróćmy tu szczególną uwagę na to, z jaką, wiesz, wręcz obsesyjną precyzją napisany jest ten starożytny tekst. Bóg nakazuje Izraelitom rozbić obóz. Ale to wcale nie jest jakieś ogólnikowe stwierdzenie typu rozbijcie obóz nad wodą. Tekst podaje: rozbijcie obóz przed Pi-Hahirot pomiędzy Migdol a morzem naprzeciw Baal-Cefon.
To brzmi dosłownie jak jakiś starożytny raport wojskowy. Same dokładne współrzędne geograficzne.
No właśnie. Faraon rusza w pościg, wody się rozstępują, lud przechodzi, a potem na samym końcu tej sekwencji dochodzi do kluczowego wniosku. Zapisano go w wersecie 31.
Przypomnę, jak on brzmi. Brzmi tak. Gdy Izraelici zobaczyli wielką moc, jaką Pan okazał wobec Egipcjan, ulękli się Pana i zaufali Jemu oraz Jego słudze Mojżeszowi.
I tu, jak słusznie zauważyłaś, wczytując się w ten werset, znajdujemy sedno całego argumentu Van Ooya. Chodzi o kolejność wydarzeń. Gdy zobaczyli, wtedy zaufali. Widzisz to. Wiara Izraela, według samego tego tekstu źródłowego, była bezpośrednią reakcją, wymuszoną wręcz, odpowiedzią na potężną interwencję, która rozegrała się w namacalnej rzeczywistości, czyli w tej surowej niemieckiej historii.
Jeśli przyjmiemy jednak logikę von Rada i takim bardzo ostrym naukowym skalpelem odetniemy tę teologiczną Heilsgeschichte od twardej historii, czyli powiemy, hej, ucieczka przed tymi rydwanami tak naprawdę nigdy fizycznie nie miała miejsca, to był tylko piękny religijny symbol, no to wtedy cała ta misterna konstrukcja wiary wali się jak domek z kart. Reakcja ludu opisywana w tekście całkowicie traci sens, prawda? Przecież oni zaufali, bo rzekomo własnymi oczami coś zobaczyli, A skoro nie mogli zobaczyć, bo obiektywnie nic tam się nie wydarzyło, to ich zaufanie, a więc początek religii, wisi po prostu w intelektualnej próżni.
To jest świetne podsumowanie i to z kolei prowadzi do uderzającego wniosku, który bardzo zgrabnie podsumował inny z ekspertów, Gerhard Heisel. On zresztą przywołuje w naszych notatkach słowa jeszcze innego badacza, Franza Hessego, który mówi wprost: nasza wiara musi opierać się na tym, co faktycznie się wydarzyło, a nie na tym, o czym tylko wyznaje się, że się wydarzyło.
Mocne słowa.
To jest potężny, celny cios w całe podejście von Rada. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że jeśli odrzucimy historyczność tych zdarzeń, to ta cała wielka historia zbawienia staje się jedynie psychologicznym konstruktem. Taką zbiorową iluzją, owszem, użyteczną społecznie, ale całkowicie pozbawioną realnego zakotwiczenia.
Dobrze, ustaliliśmy więc taką mocną polaryzację w świecie nauki. Z jednej strony mamy pogląd, że to wiara ludzi sama z siebie tworzy wielką historię. Z drugiej strony pogląd, że to obiektywne, trudne fakty są w ogóle jedynym możliwym gruntem, na którym mogła wyrosnąć wiara. Ale skoro tacy badacze jak Vannoy tak niesamowicie mocno naciskają, że religia musi opierać się na tych żelaznych, weryfikowalnych faktach z przeszłości, to tu mam duży problem, co się dzieje, gdy te fakty same ze sobą ewidentnie kolidują. Przecież my wiemy, że te teksty aż roją się od różnych niespójności, zwłaszcza gdy czytamy je uważnie. Jak obrońcy faktów próbują z tego wybrnąć?
Uderzyłaś w samo sedno. To jest dzisiaj jedno z najważniejszych pytań. Zjawisko tego zderzenia profesor Vannoy nazywa w notatkach koncesyjnym ewangelikalizmem. Jest to taka specyficzna postawa części współczesnych wierzących badaczy, którzy desperacko szukają kompromisu. Z jednej strony bardzo chcą zachować wiarę w główne przesłanie tekstu, jego duchowy autorytet dla nich, ale z drugiej strony doskonale czują ciężar twardych dowodów naukowych i logiki. W związku z tym idą na ustępstwa, koncesje.
I idealnym reprezentantem tego nurtu w omawianym przez nas dzisiaj materiale jest H.M. Quittert, autor dość słynnej książki pod prowokacyjnym tytułem Czy rozumiesz, co czytasz? Czasami wydawanej też pod tytułem Czy Biblia jest historycznie wiarygodna?
Tak. Quittert stawia tu sprawę naprawdę brutalnie jasno. Twierdzi on, że takie obsesyjne upieranie się przez niektórych badaczy, iż absolutnie wszystko w tych świętych księgach wydarzyło się ze stuprocentową, niemal reporterską dokładnością, jest po prostu błędnym sposobem czytania tej literatury. Wymaga on od tekstu czegoś, czego ten tekst nigdy nie miał dać.
To tak, jakby próbować mierzyć temperaturę ciała plastikową linijką. Złe narzędzie do złego materiału.
Świetne porównanie. Quintert sugeruje więc uczonym i wierzącym, że można z powodzeniem zatrzymać główną oś teologiczną, to potężne orędzie o odkupieniu człowieka, a jednocześnie bez żadnego bólu zrezygnować z upierania się przy historycznej bezbłędności detali.
Żeby udowodnić całej tradycyjnej stronie, że ich ukochany tekst absolutnie nie zniesie traktowania go jak weryfikowalnego na każdym kroku raportu, Quittert na stronach swojej książki wytaca naprawdę najcięższe działa. Wyciąga na światło dzienne fragmenty, które, no mówiąc wprost, ewidentnie same sobie zaprzeczają. Zobaczmy zatem, z jakimi konkretnymi problemami muszą mierzyć się na co dzień ci tradycjonaliści poszukujący twardych faktów.
Jasne, zagrajmy w to. Myślę, że warto przeanalizować te konkretne literackie starcia.
Dobra, to bierzemy przykład pierwszy od Quitterta. Kwestia pogrzebu starożytnego króla Uzjasza. Otwieram drugą Księgę Królewską, rozdział 15 i czytam tam krótko. Król po śmierci spoczął ze swoimi ojcami. Kropka. Zwykły, dostojny królewski pochówek. Ale potem otwieram drugą Księgę Kronik, rozdział 26 i nagle pojawia się dziwna informacja. Owszem, spoczął w pobliżu ojców, ale na zupełnie odrębnym polu obok, bo podobno pod koniec życia zachorował na trąd i był nieczysty. Dla Quitterta sprawa jest czysta, to jest zwykła ludzka sprzeczność. Jak z tego wybrnie konserwatywny tradycjonalista, żeby obronić spójność faktów?
Tradycjonalista nigdy nie założy od razu, że ma przed sobą historyczny błąd. On zawsze szuka szerszego kontekstu i w tym konkretnym przypadku sięga po odkrycia archeologiczne. Okazuje się bowiem, że z czasów drugiej świątyni w Izraelu zachowała się autentyczna aramejska inskrypcja i ta tablica wspomina o fizycznym przeniesieniu kości króla Uzjasza. Dowodzi to po prostu bardzo częstej w starożytności praktyce tak zwanego wtórnego pochówku. Podejście tradycyjne odpowie więc Kuitertowi tak. Posłuchaj, druga księga królewska podaje ci tylko pewien ogólnik zmarł i został pochowany w Jerozolimie w rejonie królewskim. Natomiast późniejsza księga kronik dodaje precyzyjny szczegół o trądzie i izolacji, który został zresztą potwierdzony wieki później przez znaleziska. Nie ma tu błędu. To jest po prostu różna rozdzielczość opisu tego samego wydarzenia.
Sprytne, muszę przyznać. Wybronili się. To idźmy dalej. Przykład drugi od Kuierta. Problem miast granicznych. Dotyczy on transakcji między słynnym królem Salomonem a królem Hiramem. Według pierwszej księgi królewskiej to potężny Salomon oddaje aż 20 galilejskich miast Hiramowi w ramach, powiedzmy, jakichś rozliczeń za materiały budowlane. Jednak druga księga kronik podaje kompletnie odwrotną informację. To Hiram daje 20 miasta Salomonowi, a ten je po swojemu odbudowuje. Kuiert patrzy na to w swojej analizie, rozkłada ręce i mówi: ludzie, ktoś tu się ewidentnie pomylił. I to o 180 stopni w relacji długu. Kto komu co dał?
Z kolei stanowcza odpowiedź konserwatywna skupia się tutaj na sekwencji chronologicznej. Tradycjonaliści argumentują logicznie, że historia to wcale nie jest jedno statyczne zdjęcie, ale proces rozciągnięty w czasie. Salomon obiektywnie mógł początkowo przekazać te raczej niezbyt atrakcyjne, biedne miasta Hiramowi. Powiedzmy, jako taki twardy zastaw pod potężną pożyczkę na budowę swojej wielkiej świątyni. Hiram, co sam tekst biblijny w innym miejscu uczciwie przyznaje, pojeździł, pooglądał te miasta i był z nich potwornie niezadowolony. I ostatecznie, po uregulowaniu przez Salomona innych zobowiązań w złocie, Hiram mógł po prostu te niechciane miasta mu zwrócić. Zatem z perspektywy tradycjonalisty oba badane teksty mówią absolutną prawdę, tylko łapią tą samą wieloletnią historię w zupełnie innym momencie na osi czasu.
Brzmi logicznie. I na koniec zostaje nam chyba najbardziej znany, wręcz taki popkulturowy problem Kuiterta. Starcia gigantów. Dawid i Goliat. Przecież każde dziecko, nawet ludzie, którzy nigdy Biblii nie czytali, znają opowieść z pierwszej księgi Samuela. To ten słynny, mały, młody pasterz Dawid pokonuje na arenie potężnego giganta Goliata prostym rzutem z pasterskiej procy. Ale uwaga! Nagle w drugiej księdze Samuela, w rozdziale 21, wyskakuje nam znikąd krótkie zdanie, które mówi o tym, że to niejaki Elhanan, syn Jaare Oregima, zabił Goliata z Gat. Dla uczonego o nastawieniu krytycznym jak Kuitert, to jest po prostu komiczny wręcz strzał w kolano przez dawnego redaktora i ewidentny dowód na to, że te epickie opowieści o bohaterach po prostu wędrowały w tradycji ludowej z ust do ust między postaciami. Wiesz, jak to teraz obronić? Skoro to jest tak rażące nadpisanie historii.
Opiera się na żmudnej analizie starożytnych zwyczajów bliskowschodnich oraz lingwistyce. Jedna z czołowych teorii głosi, że ten cały Elhanan mogło być po prostu rodowym, takim bardzo prywatnym, rzadko używanym imieniem Dawida. Podczas gdy imię Dawid funkcjonowało początkowo wyłącznie jako taki tytuł, czy imię tronowe, królewskie, przybrane publicznie znacznie później. Inna, w sumie równie mocna i ciekawa teoria, wskazuje, że samo słowo Goliat w tamtym czasie mogło w ogóle nie być niczyim imieniem własnym.
A czym w takim razie?
Mogło stanowić po prostu tytuł. Takie wojskowe określenie głównego mistrza, herolda lub po prostu giganta w zbrojnej armii filistyńskiej. Dokładnie na tej samej zasadzie, na jakiej słowo faraon funkcjonowało w starożytnym Egipcie jako tytuł, a nie imię konkretnego władcy. Żeby było ciekawiej, Księga Kronik, opisując później to samo militarne wydarzenie, doprecyzowuje nagle, że Elhanan tak naprawdę zabił brata Goliata. Co dla wielu tradycjonalistów jest ostatecznym dowodem na to, że w tej problematycznej drugiej księdze Samuela mamy do czynienia po prostu z bardzo drobnym, czysto ludzkim błędem zmęczonego przepisywacza, któremu z dokumentu uciekło zaledwie jedno słowo, słowo brat, a nie z jakimś celowym, wielkim kłamstwem historycznym.
Dobrze, teraz w pełni rozumiem ten mechanizm, jak to działa na poziomie akademickim. Kuitert specjalnie wyciąga te wszystkie brudy, te nieścisłości na światło dzienne po to, by udowodnić światu jedno. Słuchajcie, to nie są weryfikowalne dokumenty notarialne. I co więcej, nie taki był ich pierwotny cel, żeby być kroniką dla historyków. Kuitert próbuje wręcz zmusić czytelnika i badacza do odpuszczenia, do zrezygnowania z tej, jak on to widzi, desperackiej potrzeby perfekcyjnych faktów i skupienia się po prostu na samej wzmianie
wzniosłej nadbudowie teologicznej.
Tak, ale jeśli spojrzymy na to z szerszej perspektywy, cała ta debata pomiędzy liberalnym Quiltertem a konserwatywnymi badaczami pokroju Van Noya odsłania przed nami potężną poznawczą przepaść. Przepaść, której nie da się dzisiaj łatwo zasypać. Dla Quilterta te nieustanne napięcia w tekście, jawne niespójności, podobnie zresztą jak późniejsze gigantyczne trudności w zharmonizowaniu choćby Ewangelii w Nowym Testamencie, to wszystko jest naturalnie wpisane w naturę tej literatury. On to akceptuje. Natomiast dla tradycjonalistów, tacy jak cytowany profesor Van Noy, każda próba oderwania wzniosłego duchowego znaczenia od twardego ziemskiego faktu to jest prosta droga nad przepaść. Z ich perspektywy prawda religijna, która nie ma absolutnie żadnego realnego oparcia w prawdzie fizycznej, w wydarzeniach, staje się bardzo szybko po prostu ładnie brzmiącą, inspirującą poezją. A poezja traci moc zobowiązywania dużych grup ludzi do czegokolwiek. Staje się tylko bajką na dobranoc.
Więc zbliżając się do brzegu naszej dyskusji, co to wszystko właściwie dla nas dzisiaj oznacza? Zanurzyliśmy się głęboko w skomplikowane niemieckie koncepcje, w teorie o patchworkowych tekstach redagowanych przez wieki. Analizowaliśmy starożytne aramejskie grobowce i rozkładaliśmy na czynniki pierwsze wielkie spory o to, kto tak naprawdę powalił filistyńskiego giganta kamieniem. Ale ostatecznie, moim zdaniem, dotykamy dzisiaj czegoś, co wykracza daleko poza starożytne religie i Bliski Wschód. Bo przecież niezależnie od tego, czy czytamy dzisiaj pradawne, na połę mityczne kroniki, czy badamy dumne mity założycielskie wielkich współczesnych państw, czy, odważę się tu rzucić taką tezę, nawet gdy na chłodno analizujemy codzienne przekazy dzisiejszych stacji informacyjnych o współczesnej polityce, my cały czas obserwujemy ten sam uniwersalny mechanizm w działaniu. Wieczne, nieusuwalne napięcie pomiędzy surowymi, do bólu obiektywnymi, a czasem bardzo niewygodnymi i brzydkimi wydarzeniami, a opowieścią, czystą narracją, którą my jako ludzie instynktownie wokół nich budujemy. My to chyba robimy po prostu po to, by wyciągnąć z tego jakikolwiek, wiesz, ludzki sens i ukształtować to, kim my właściwie teraz jesteśmy, prawda?
To jest doskonałe podsumowanie, ale wiesz, dla mnie zastanawiające jest tu coś jeszcze głębszego. Coś, co zostajesz człowiekiem po takich lekturach. Obserwując całą tę ewolucję akademickiej debaty, od wizjonera von Rada do pragmatyka Van Noya, nagle staje przed nami niesamowicie prowokujące pytanie o samą naturę człowieka jako gatunku. Czy w ogóle jakakolwiek kultura, jakikolwiek nowoczesny naród, a nawet zwykła, mała, lokalna społeczność jest w stanie długofalowo przetrwać? Potrafi jednoczyć się w kryzysach i trwać przez pokolenia, opierając się wyłącznie na tych chłodnych, nagich, pozbawionych wszelkich emocji faktach? Tylko na tej niemieckiej, bezwzględnej historii? Może być wręcz tak, że nasz ludzki umysł ma organiczną, zapisaną głęboko w ewolucyjnym DNA, potrzeby ciągłego tworzenia własnej Heilsgeschichte, takiej potężnej narracji nadającej wyższy cel i znaczenie temu potwornemu chaosowi losowych wydarzeń. Zauważ, nawet jeśli dzisiaj operujemy w całkowicie nowoczesnych, pozornie całkowicie świeckich dziedzinach, takich jak polityka globalna, innowacje technologiczne Doliny Krzemowej, czy po prostu historia najnowsza, my przecież nieustannie tworzymy zmitologizowanych, bezbłędnych bohaterów. Opowiadamy wielkie zwiastuny postępu, budujemy spójne, czarno-białe narracje z potwornie wręcz popłątanych zjawisk o wielu odcieniach szarości. Z faktów zrobilibyśmy tylko tabelkę w Excelu, a my tworzymy z tego gwiezdne wojny. I tu rodzi się chyba nasz ostateczny dylemat, który dzisiaj chciałbym zostawić słuchaczom. Gdzie w tym naszym ciągłym, instynktownym procesie tworzenia wielkich opowieści leży dzisiaj ta autentyczna, ostateczna prawda? Czy w tym, co chłodno i bez emocji zarejestrowały obiektywy kamer bezpieczeństwa? Czy może w tym głębokim ludzkim sensie, jaki wspólnie nadaliśmy tym nagraniom, po to, by w ogóle móc jakoś przetrwać, zachować zmysły, iść rano naprzód?